Storybox przedstawia Małgorzata Dziedoszycka-Ziemilska Tysiąc wiatrów w biegu. Czyta autorka. Intymność. Czekałyśmy na księdza, który chodził po kolędzie. Zosia najpierw powiedziała, że do niego nie wyjdzie, bo właściwie jest buddystką. Ale jednak przebrała się, założyła zielony naszyjnik i klipsy w formie wielkich skarabeuszy. Usta zrobiła sobie koralowe. Sweterek włożyła obcisły z niewielkim dekoltem. Stojąc w drzwiach, patrzyłam, jak przegląda się w lustrze. Urósł mi biust, powiedziała i zaczęła grzebać w torebce. Nie, Zosiu, nie dawaj księdzu żadnych pieniędzy. Należysz do innej parafii. Nie należę do żadnej parafii, chodzę tylko na śluby i chrzciny. Czasem daję jakiś datek świętemu Antoniemu. Kościół na mnie nie zarobi. Pozwól jednak, że daję temu, komu chcę dać. Wysłupała z portfela 50 złotych, zrobiła z nich rulonik i otoczyła czerwoną bibułką, która służyła jej za serwetkę. Włożyłaś lewy but na prawą nogę. To będzie opowieść o mojej kuzynce Zosi. Długo się zastanawiałam, jak tę historię opisać i komu ją udostępnić. Czy nie będzie w tym coś nieprzyzwoitego? W końcu zdecydowałam, że podejmę to ryzyko. Czułam nawet przymus, że powinnam to zrobić. Ten przymus był z jej strony. Męczyła mnie podczas samotnych spacerów, na długich trasach samochodowych i w snach. Patrzyła wyczekująco tym wzrokiem, który zarzucał pajęczą nić oczywistego porozumienia między nami. Zosia zawsze chciała być bohaterką książki. Próbowała sama opisać swoje życie i przymierzała się do tego wiele razy. Był to konkretny i wiecznie odsuwający się projekt. Koteczku, ja zaczynam pisać książkę. Krzyś kupi mi teraz komputer i mnie wszystkiego nauczy. Słyszałam to do znudzenia. Znałam Zosię od zawsze. Towarzyszyła mi od dzieciństwa. Wśród kuzynek i ciotek autentycznych i przyszywanych Zosia była inna. Często mówiła coś, czego nie powiedziałby nikt poza nią. Nagle oświetlała oczywistość, której nikt nie próbował odsłaniać, bo mogła pociągnąć za sobą skomplikowany łańcuch zdarzeń. Zosią kierował przymus oryginalności, jakby zawsze kogoś grała i próbowała swój obraz w oczach innych uatrakcyjnić na siłę. Także i dla siebie samej. Teraz, kiedy już nie możemy niczego sobie powiedzieć, ani spojrzeć na siebie, ani pogładzić się po ręce, zdałam sobie sprawę, że do istnienia potrzebowała zarówno stałej publiczności, jak i własnej gotowości do autopodziwu. Potrzebowała kogoś, dla kogo mogła być gwiazdą i sytuacji, gdy mogła być gwiazdą dla siebie. Och, ta Zosia, jak odważnie wypełniała przestrzeń. Ubierała się ekstrawagancko, według własnych pomysłów. Nosiła biżuterię widoczną i brzęczącą z daleka, kilka bransoletek na każdej ręce, naszyjniki z wielkimi lśniącymi kamieniami, imponujące broszki, osiadłe na niej jak egzotyczne owady. Szokowała opiniami równie niekonwencjonalnymi, jak jej peleryny, wielkie kapelusze, pończochy siatkowe lub ogromne przeciwsłoneczne kolorowe okulary. Włożyłaś lewy but na prawą nogę, powiedziałam do niej, chociaż moment później spostrzegłaby to sama. W dialogu między szybą drzwi na balkon a martwym ekranem telewizora Zosia stała się matowa i zwielokrotniona. Chciałabym, żebyś mnie jutro zawiozła do katedry, dobrze? Rzuciła mi na pół prośbę, na pół żądanie. Chyba nie została nagle dewotką. Przemknęło mi przez głowę. Zawiozłam ją tam następnego dnia już pod wieczór. Podjechałam blisko wejścia, choć był zakaz wjazdu w tę uliczkę. Miała już wtedy trudności z chodzeniem. W drodze prawie się nie odzywała. Skupiona na swoich myślach i oglądaniu miasta, które kiedyś uważała za swoje. Puściłam radio z jakąś cichą muzyką. Odpowiadało mi, że nic nie mówi. Czułyśmy się z sobą dobrze. Nie trzeba było gadać. W sobotni wieczór Zosia wchodzi do katedry. Nie była tu od wielu lat. Wewnątrz jest mroczno, ale linie gotyckich sklepień odcinają się wyrazistymi kreskami i dają poczucie tajemniczej ochrony. Za ołtarzem, na rusztowaniu pod oknem, stoi mężczyzna i dłubie coś przy obramowaniu witraża. Wydaje mi się tak nikły, że podchodzę bliżej, żeby się upewnić, że tam istotnie jest. Grupka zakonnic siedzi w rzeźbionych stalach i słucha jednej z nich, która czyta psalm. W psalmie, którego refren brzmi: pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie, ludzie wyśpiewują prośbę do Boga, aby powiedział królowi, żeby ten dobrze ich traktował. Bóg jest pośrednikiem w komunikacji między poddanymi a ich Panem. Odwieczny mechanizm rozmowy z władzą. Zosia siedzi w ławce, chyba się modli. Może o to, aby czas nie niszczył jej tak szybko. Może o to, aby Bóg nie zostawił jej w samotności. Tak mocno pragnie, żeby Krzyś ją kochał. Bóg widzi, jak mocno. Nie odmówi. Bóg jest miłosierny i ją rozumie. Krzyś do niej zatęskni. Bóg jest wyrozumiały i może nie będzie urażony, że go traktuje jak posłańca. Myślałam, że jesteś buddystką, szepce do niej. Bo jestem buddystką, odpowiada. Bóg jest i tu, i tam. Modlę się tak, jak umiem. Często się modlisz? Pytam. Nie odpowiada. Nie odpowiada, modlę się tylko wtedy, gdy pragnę, żeby mnie kochano.